Zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami ślicznych podmiejskich domów z równo przystrzyżoną trawą? Jakie tajemnice skrywają mieszkańcy? I jak różne może być ich życie od tego, które starają się wykreować na zewnątrz? Nazywam się Adriana Gołębiowska, a to kryminalny podcast artykuł 148. Piątek, 16 listopada 2012 roku. Ashley Onion, dyspozytorka Departamentu Policji Willoughby Hills, pełniąca właśnie nocny dyżur, słyszy telefon. Ukradkiem zerka na zegarek. Jest 1:15. W tym niewielkim, liczącym zaledwie 9 tysięcy mieszkańców mieście, zgłoszenia w weekendową noc zawsze dotyczą tego samego. Ktoś ukradł butelkę whisky z całodobowego. Dzieciaki rozrabiają w parku i nie pozwalają spać sąsiadom albo nudzą się i wydzwaniają na policję z budki telefonicznej. Kobieta niespiesznie sięga po telefon i zadaje rutynowe pytanie, czego dotyczy zgłoszenie. Ale po zaledwie kilku sekundach wie, że z całej swojej 20-letniej kariery to właśnie to wezwanie będzie już zawsze wspominać. Po drugiej stronie słuchawki bez wątpienia jest dziewczynka, może nastolatka, która histerycznie płacze i błaga kogoś, aby ten przestał. Co się dzieje? Pyta zdezorientowana Ashley.
Ona dźga moją mamę nożem!
Słyszy w odpowiedzi.
Proszę, ona ją zabije!
Kto ma nóż? Dyspozytorka próbuje spokojnie ustalić cokolwiek, ale czuje, że serce zaczyna jej bić coraz szybciej.
Moja siostra ma nóż!
Odpowiada, a do kobiety nagle dociera, że to dziecko jest świadkiem odbywającej się tuż obok tragedii. Gdzie jest twoja siostra? Ciągnie, by jak najdłużej utrzymać dziewczynkę przy telefonie, a jej palce jak oszalałe stukają w klawiaturę, by jak najszybciej namierzyć adres, z którego dzwoni i wezwać tam policję.
Szybciej! Błagam, szybciej!
Szlocha dziewczynka, a kobieta czuje, jak zimny pot oblewa jej ciało.
Już wszystkich wysyłam do ciebie.
Stara się jeszcze uspokoić małą, ale w słuchawce słyszy tylko, jak ta ponownie błaga swoją siostrę, by nie zabijała mamy. A następnie już tylko głuchą ciszę. Pierwsza 17. Oficer Maleno, patrolujący puste ulice, otrzymuje wezwanie do trwającego właśnie ataku z użyciem noża, w którym biorą udział dwie nieletnie, a ofiarą najprawdopodobniej jest matka. W pierwszym odruchu patrzy na swojego partnera z niedowierzaniem. Przecież tu do takich zbrodni nie dochodzi, ale rusza natychmiast. Słyszy, że wezwano wszystkie dostępne jednostki, ale wskazany przez dyspozytorkę adres jest dosłownie minutę drogi od nich, więc wie, że będą tam jako pierwsi. Kiedy z piskiem opon zatrzymuje się na podjeździe, ze środka niewyróżniającego się niczym na tle innych podmiejskich domów wybiega przerażona 13-latka, wciąż przyciskająca do siebie telefon, z którego niespełna 5 minut wcześniej dzwoniła po pomoc. Płacze tak bardzo, że nie tylko nie może mówić, ale ma nawet problemy, by złapać oddech. Wskazuje tylko w stronę drzwi, a z ruchu jej warg można wyczytać, że ten koszmar wciąż trwa. Oficer Maleno od razu wchodzi do środka z wyciągniętym przed siebie pistoletem. Już od progu widzi krew na podłodze i ścianie, ale nie zatrzymuje się, tylko powoli podąża po tych makabrycznych śladach, aż staje tuż przy drzwiach sypialni.
Wyjdź z podniesionymi rękami!
Krzyczy. ale po drugiej stronie nie dzieje się nic. Więc spokojnie wchodzi do pokoju, ponawiając rozkaz. Nagle przed funkcjonariuszem pojawia się obraz, który już na zawsze zostanie w jego pamięci. Z ciemnego wnętrza pokoju idzie w jego stronę młoda dziewczyna, która niemal zupełnie pokryta jest krwią. Jej ufarbowane na czerwony kolor włosy tylko potęgują wrażenie, jakby była w niej skąpana od stóp do głów. Trzyma podniesione ręce, a w jednej z nich ponad 30-centymetrowy nóż do krojenia chleba, na którego ząbkowanym ostrzu wciąż widać krople krwi.
Rzuć go na podłogę!
Nakazuje oficer, nie spuszczając ani na sekundę wzroku z dziewczyny. Gdy tylko broń upada, ten błyskawicznie powala na ziemię niestawiającą oporu nastolatkę. Boże, do czego tu doszło, myśli. Zakuwa dziewczynę w kajdanki, aż nagle zza swoich pleców słyszy głos partnera.
Ktoś tu jeszcze jest.
Towarzyszący mu mężczyzna, mówiąc to, bez zastanowienia podchodzi do szafy, a gdy ją otwiera, w środku znajduje skuloną i płaczącą cichutko trzylatkę. Dzieciństwo Sabriny Zunicz, urodzonej 27 października 1994 roku, nie było ani łatwe, ani szczęśliwe. Rodzice dziewczynki od jej najmłodszych lat regularnie odwiedzali areszty, nie stronili też od alkoholu czy narkotyków. Właśnie z powodu przedawkowania substancji psychoaktywnych, chorujący na schizofrenię ojciec Sabriny zmarł, pozostawiając dziewczynę pod opieką równie niestabilnej matki, której po krótkim czasie odebrano prawa rodzicielskie. U zaledwie 4-letniej Sabriny zdiagnozowano depresję i zaburzenia afektywne dwubiegunowe. I choć dziewczynka ostatecznie wylądowała pod opieką babci, to ta z czasem nie dawała już sobie rady z coraz trudniejszą nastolatką. Złe stopnie, częste bójki w szkole, kłamstwa, manipulacje, okradanie swojej opiekunki i ostatecznie problemy z narkotykami poskutkowały tym, że dziewczyna w wieku 14 lat trafiła do schroniska młodzieżowego. Kilkukrotnie podejmowano próbę i Sabrina wyprowadzała się z ośrodka do domów zastępczych. Jednak po zaledwie kilku tygodniach zawsze wracała. Aż do lipca 2011 roku, kiedy to 16-latka trafiła pod dach rodziny Kneifel. Kevin i Lisa byli małżeństwem od 2006 roku i mieszkali razem z dwoma córkami niespełna 30 km od Cleveland w Ohio. Młodsza, urodzona w 2009 roku, miała na imię Hailey, a starsza, pochodząca z poprzedniego związku kobiety, Megan. Kevin pracował jako kierowca ciężarówki, głównie na nocne zmiany, a Lisa była długoletnią pracownicą socjalną w Departamencie Opieki nad Dziećmi i Rodziną, w wydziale zajmującym się wykorzystywaniem seksualnym nieletnich. Małżeństwo miało spore doświadczenie jako rodzina zastępcza, jednak do tej pory gościli małe dzieci, nigdy nastolatków. Szybko okazało się, że umieszczenie Sabriny w ich domu było bardzo dobrym posunięciem. Podopieczna nie tylko odnalazła się w nowym otoczeniu, ale też wspaniale dogadywała się z rodzeństwem. Jasno określone przez Lisę zasady poskutkowały poprawą ocen, a wyrywkowe testy na zawartość narkotyków tylko potwierdzały, że dziewczyna świetnie sobie radzi i chce zmienić swoje dotychczasowe życie. Kevin był mniej wymagający i surowy niż żona, więc z miejsca stał się powiernikiem Sabriny. Już po kilku miesiącach w nowym domu zmiana, jaka zaszła w nastolatce, była zauważana przez wszystkich. Zniknęła ta niespokojna i konfliktowa dziewczyna, a na jej miejscu pojawiła się otwarta i przyjacielsko nastawiona Sabrina, której zależało na dobrych stopniach. Gdy życie codzienne się ustabilizowało, pojawiły się też plany na przyszłość. A jednym z nich było skończenie kursu masażu. W końcu miała to, o czym zawsze marzyła. Rodzinę i przyszłość, która odtąd malowała się w jasnych barwach. I choć 27 października 2012 roku skończyła 18 lat i teoretycznie mogła wyprowadzić się już z domu rodziców zastępczych, by żyć na własną rękę, Ta jednak poprosiła o zgodę na pozostanie pod dachem małżeństwa aż do ukończenia szkoły. Co więc się stało, że po zaledwie 3 tygodniach od uzyskania pełnoletności ten piękny sen skończył się krwawym koszmarem? Wezwani przez policję medycy zjawiają się w okamgnieniu. Pomimo długoletniego doświadczenia i oni obrazy podobne do tego widzieli jedynie w filmach. Martwa, 41-letnia Lisa leży w kałuży krwi, która z każdą sekundą rozlewa się coraz bardziej, pochłaniając kolejne centymetry drewnianej podłogi. Obaj ratownicy stoją nad ciałem i właściwie nie wiedzą, co dalej. Jeden z nich zaczyna na głos nerwowo liczyć rany kłute, ale gdy widzi karcący wzrok starszego medyka, w pół słowa przestaje. Stoją tak jeszcze kilka sekund, aż oficer przywołuje ich do skutej nastolatki. Sabrina ma kilka ran na dłoniach, na karku i w okolicy ud. Gdy ratownik zadaje dziewczynie pytanie, czy coś jeszcze jej dolega, ta wydaje się być zupełnie nieobecna. Nie odpowiada też na żadne z kolejnych pytań, a po tym jak mężczyźni kończą ją opatrywać, dostaje hiperwentylacji i mdleje. W tym czasie mundurowi zabezpieczają 13-letnią Megan, która zadzwoniła na policję, i jej malutką 3-letnią siostrzyczkę. Starsza z nich mówi, że ojciec wciąż jest w pracy i zwyczajowo wraca około 5 rano. Obudził mnie krzyk mamy. Wszędzie było ciemno. Z sypialni rodziców dochodziły dziwne dźwięki, jakby ktoś się krztusił, a potem znów krzyk. Mówi Megan, a jej głos zaczyna się łamać. Uchyliłam drzwi i zobaczyłam ją, jak siedzi na mojej mamie i wbija w nią nóż. Wszędzie! Mama próbowała się uwolnić. Tak bardzo się bałam. Błagałam ją, żeby przestała. Ja też krzyczałam, ale ona cały czas ją atakowała. Pobiegłam po telefon i zadzwoniłam na 911, ale to też jej nie powstrzymało. Dobrze, już dobrze, wystarczy. Ucisza ją i mocno przytula przybyły na miejsce detektyw Ron Parmertor. Biedne dziecko, myśli. Oby jak najszybciej zrozumiała, że nie mogła zrobić niczego więcej. O tym, jak makabrycznej rzezi dopuściła się 18-latka, świadczy nie tylko miejsce zbrodni. Sypialnia skąpana w krwi, pełna porozrzucanych rzeczy, mówiących o walce, jaką stoczyły ze sobą obydwie kobiety. Prawdziwy koszmar skrywa raport patologa sądowego doktora Josepha Fellow. W swoim sprawozdaniu lekarz opisuje, że na ciele Lisy Knafel znajduje się 178 ran kłutych, w tym głowy, szyi, tułowia i kończyn, a także 2 rany śmiertelne. Jedna w okolicy żuchwy, gdzie ostrze penetrowało wystarczająco głęboko, aby odciąć tętnicę szyjną prowadzącą do mózgu, i druga w piersi, która przeniknęła aż do płuca, przebijając je. Kilka nacięć miało charakter złożony, co oznacza, że nóż po wbiciu w skórę był dodatkowo przekręcany. Ponadto ofierze niemal całkowicie odcięto 2 palce, najpewniej wtedy, gdy ta próbowała się bronić. Rany bez wątpienia odpowiadają tym, jakie mogły być zadane przez nóż znaleziony na miejscu zdarzenia. W dalszej części doktor Fellow zauważa też, że ostrze było mocno wygięte, co tylko potwierdza jego teorię o ranach złożonych, a także o sile, z jaką atakowano Lisę, która do końca walczyła i próbowała się uwolnić z morderczego uścisku jej przybranej córki. Gdy wybija godzina 11, na komisariat zostaje przetransportowana Sabrina Zunicz. Kiedy wchodzi do pokoju przesłuchań, ma na sobie przydużą koszulę nocną, którą ubrano jej w szpitalu, a obie jej dłonie są całkowicie zabandażowane, sprawiając wrażenie, jakby dziewczyna nosiła 2-palczaste rękawiczki. Przecież to jeszcze dziecko, myśli detektyw, patrząc na nią. Dziewczyna siada na krześle i wbija wzrok w podłogę. Detektyw Parmertor zaczyna wywiad słowami: co pamiętasz z wczoraj? Z wczoraj? Powtarza po nim nastolatka i zaczyna się wiercić na krześle. Zrobiłam zadanie domowe i poszłam spać, odpowiada.
Nie zdarzyło się nic nietypowego?
Ciągnie detektyw.
Nie wiem,
odpowiada szczerze zmieszana nastolatka. Mężczyzna widzi tę drobną zmianę w zachowaniu dziewczyny. Albo udaje, albo faktycznie niczego nie pamięta. Próbuje więc poprowadzić tę rozmowę w innym kierunku i pyta o jej relacje z Kevinem. A ta bez wahania mówi, że między nimi było bardzo dobrze. Mieli taką umowę, że gdyby dziewczyna czegokolwiek potrzebowała lub miała jakiekolwiek problemy, szła z nimi właśnie do Kevina, bo jej matka zastępcza miała ostatnio trochę problemów z dorastającą Megan.
A jak dogadywałaś się z Lisą?
Dopytuje policjant.
Nie najlepiej. Wydaje mi się, że ona nigdy tak naprawdę mnie nie lubiła.
Detektyw czuje, że dziewczyna otwiera się przed nim i właśnie nadszedł najlepszy moment, by zadać to pytanie.
A co czujesz, wiedząc, że Lisa nie żyje?
Wypala Permertor.
Co?
Pyta Sabrina, a noga, którą przez cały czas trwania rozmowy wymachiwała, nagle drętwieje w bezruchu. Detektyw opowiada dziewczynie o tym, jak zaledwie kilka godzin temu dźgała nożem swoją matkę, a ta słucha w osłupieniu, dopytując raz po raz, czy to prawda. Dowiaduje się też, że to właśnie jej młodsza siostra zadzwoniła po pomoc.
To nie może być prawda,
mówi, a jej głos zaczyna się łamać.
Lisa nie żyje?
To nie może być prawda. Czy ktoś jeszcze ucierpiał?
Pyta i zaczyna wycierać nos w zabandażowane dłonie. Po kilku minutach detektyw wie, że dalsza rozmowa z nieprzytomną i zupełnie zdezorientowaną nastolatką nie ma najmniejszego sensu, bo albo faktycznie niczego nie pamięta, albo nie chce przekazać detektywowi żadnych dodatkowych informacji. Wiedzą, kto zabił. Wiedzą, że napastnikiem była Sabrina. Ale motyw? Przyczyny, która doprowadziła do tej makabry, nie zna jeszcze nikt. W czasie, gdy detektyw kończy przesłuchiwanie nastolatki, do aresztu wkracza widocznie zaniepokojony Kevin i prosi o możliwość spotkania z Sabriną. Jednak limit rozmów, jakie przysługują aresztowanej, został tego dnia wyczerpany, dlatego też mężczyzna nie może się z nią zobaczyć. Słysząc to, wychodzi z budynku bez słowa, ale wraca zaledwie kilka minut później i wydaje się być szczerze załamany. Opiera się o okno dzielące dyżurnego od petentów i mówi głośno:
proszę, zrozum to. Ja jestem jej przybranym ojcem.
Ale pomimo szczerych chęci ze strony mundurowego, ten nie może mu na to pozwolić. Nie może też podać Sabrinie odręcznie napisanej przez Kevina notatki, jak również podać informacji, kto przed nim odwiedził aresztowaną. To wszystko przelewa czarę goryczy i bezsilności. Mężczyzna wychodzi więc wściekły, trzaskając za sobą drzwiami. Mijają dni, a czekająca na proces Sabrina wciąż nie mówi niczego, co mogłoby choć trochę przybliżyć śledczych do motywu, który kierował nią i popchnął do popełnienia tej straszliwej zbrodni. Funkcjonariusze postanawiają więc sami go znaleźć i przeprowadzają dziesiątki rozmów, z których zaczyna wyłaniać się prawdziwy obraz rodziny Kneifel. Odkrywają w systemie notatkę z 15 września 2012 roku, a więc sprzed 2 miesięcy od morderstwa, sporządzoną przez jednego z policjantów, który został wezwany do domu małżeństwa na prośbę Lisy. Tego dnia miało pod ich dachem dojść do ostrej wymiany zdań, podczas której para pokłóciła się o 13-letnią córkę. Kevin twierdził, że wyprowadzony z równowagi miał złapać dziewczynkę za kark i zaprowadzić ją do pokoju, ale Lisa była zdania, że mąż próbował dusić jej córkę z poprzedniego małżeństwa. Z dalszej części notatki wynika, że po przybyciu na miejsce mundurowy nie zastał już Lisy, ale na wyraźną prośbę jej męża funkcjonariusz zrobił zdjęcie karku i szyi nastolatki. Kevin miał również policjantowi wyznać, że planują rozwód i obawia się, że żona będzie chciała w sądzie wykorzystać ten incydent w związku z prawdopodobnym orzeczeniem o opiece nad ich wspólną 3-letnią córeczką.
Dlatego tak nalegał o zrobienie fotografii, które w przyszłości mogły być ewentualnym dowodem jego niewinności. Kevin początkowo nie był w kręgu jakichkolwiek podejrzeń policji, choćby ze względu na fakt, że w trakcie morderstwa znajdował się poza miastem. Ale pomimo tego policjanci postanawiają przyjrzeć mu się bliżej. Alarmujące wydało się zachowanie mężczyzny, gdy tylko dotarł na miejsce zbrodni. Koniecznie chciał zobaczyć sypialnię, w której doszło do morderstwa jego żony i poznać wszystkie zebrane dowody. Owszem, był poruszony, ale jak to ujęli obecni tam policjanci, również niezdrowo ciekawy. Tyle, że było to pierwsze spotkanie policji z Kevinem, a dodatkowo miało miejsce w potwornych okolicznościach. Dlatego też śledczy musieli zasięgnąć języka wśród bliskich i rodziny i dopiero wtedy postanowić, czy podjąć jakieś dalsze kroki związane z mężczyzną. Według jednych, Kevin był za mało smutny po śmierci żony. W opinii drugich, zbyt mocno ją opłakiwał, zważywszy na fakt planowanego rozwodu. Byli tacy, którzy zwrócili uwagę na to, że już kolejnego dnia zatrudnił firmę do posprzątania sypialni i kazał pozbyć się wszystkich należących do kobiety rzeczy. Nic nie dały tłumaczenia, że chciał z córkami jak najszybciej wrócić do domu, najlepiej takiego, który nie spływa krwią. Rodzina Lisy uznała jego zachowanie za wysoce niewłaściwe i bardzo krzywdzące. Funkcjonariusze byli już przyzwyczajeni do takich pełnych wyrzutów rozmów z najbliższymi ofiar. Pogodzenie się z odejściem kogoś bliskiego jest niezwykle trudne, tak jak i trudna jest żałoba. Każdy przeżywa ją inaczej i nikomu nie wolno jej oceniać. I choć nie znaleźli w tych konwersacjach niczego obciążającego Kevina, to uznali, że może być ważnym świadkiem, który doskonale znał relacje obu kobiet, dlatego też postanowiono zaprosić go na przesłuchanie. Ten zgadza się, ale pod warunkiem, że będzie w nim uczestniczył jego adwokat. To nieco dziwi policjantów. W końcu mąż ofiary nie był o nic podejrzany, ale ostatecznie zgadzają się na jego żądanie. Przesłuchanie odbywa się 4 grudnia. Poza 42-letnim mężczyzną i jego prawnikiem biorą w nim udział detektywi Parmertor i Walsh. Z zebranego materiału dowodowego śledczy wiedzieli, że Kevin tego tragicznego dnia wyjechał do pracy o 20 i wrócił z niej dopiero po telefonie od policji, informującym go o masakrze, do której doszło pod jego nieobecność. Ale detektyw Parmertor ma nadzieję, że mężczyzna przybliży im, co działo się tego dnia w domu, nim wyjechał. Czy doszło do jakiejś kłótni, czy cokolwiek mogło zapowiadać koszmar, który wydarzył się 5 godzin później. I gdy tylko detektyw kończy zadawać pytanie, prawnik Kevina natychmiast wpada policjantowi w słowo, uniemożliwiając tym samym swojemu klientowi odpowiedź.
Panie detektywie, czy nie mieliśmy rozmawiać jedynie na temat pracy Lisy?
Ucina. Obaj policjanci zerkają na siebie kątem oka.
O co chodzi? Dlaczego to pytanie wydało się mężczyźnie aż tak nieodpowiednie? Zastanawiają się.
A więc czym zajmowała się twoja żona?
Pyta nieco ironicznie Parmertor, choć wie, że wszyscy w tym pokoju doskonale znają odpowiedź. Kevin, jak wyuczoną regułkę, podaje nazwę stanowiska i wydział, a detektyw Walsh nagle wybija mężczyznę z rytmu i dopytuje o plany rozwodowe. Przesłuchiwany zastyga. Na jego twarzy nie widać ani smutku, ani strachu. Adwokat, słysząc to, ponownie przerywa, ponieważ i to pytanie w jego mniemaniu wykracza poza umówiony temat. Łapie za rękę swojego klienta i opuszczając pokój, żegna się z policjantami. Gdy tylko drzwi zamykają się, wyraźnie zadowoleni detektywi odwracają się w swoim kierunku. Kevin powiedział im znacznie więcej niż chciał i wie znacznie więcej o tym, dlaczego doszło do tej masakry. Ale kluczowym pytaniem jest teraz to, dlaczego nie chce się z nimi tą wiedzą podzielić. Krwawe zdjęcia z miejsca zbrodni i szczegóły dotyczące morderstwa
szybko przedostają się do prasy. Sąsiedzi i znajomi są wstrząśnięci skalą tej rzezi i nie mogą uwierzyć w to, że doszło do niej w tej szczęśliwej rodzinie. W oczach całej społeczności Lisa była aniołem, który otworzył serce i drzwi własnego domu, nie zdając sobie sprawy, że zamieszkało w nim zło. Ale Carrie Ward, jedna ze współpracownic kobiety, zeznaje, że konflikt między obiema trwał już od jakiegoś czasu, a Lisa miała dać nawet nastolatce ostateczny termin wyprowadzki, którym był 1 stycznia 2013 roku. Lisa miała za złe, że Kevin podważał jej autorytet i był za mało wymagający względem Sabriny. Bała się, że cały wysiłek, który włożyła w wychowanie przybranej córki, pójdzie na marne. Brakowało też porozumienia między Sabriną a Megan, a na tydzień przed jej śmiercią między nastolatkami miało nawet dojść do bójki. Dodatkowo kobieta miała martwić się relacją dziewczyny z jej najmłodszą córką. Zunich matkowała trzylatce, czego Lisa nie uważała za normalne. Z tych właśnie powodów kobieta wielokrotnie wychodziła wcześniej z pracy lub spóźniała się do niej, byle nie doszło do sytuacji, w której jej córki pozostają same w towarzystwie przybranej siostry. I właśnie to detektywi postanawiają uznać za motyw tego potwornego morderstwa. Dziewczyna z trudną przeszłością i wieloma zaburzeniami psychicznymi nareszcie po latach znajduje dom i bezpieczeństwo. Jednak z powodu narastających nieporozumień ponownie go traci. Nie wytrzymuje i obraca się przeciw osobie, która według niej miała jej to wszystko odebrać. Ale 9 maja teoria ta legnie w gruzach. W dniu, w którym Sabrina Zunich postanawia w końcu przemówić. Po niemal 6 miesiącach zaprzeczania, aby pamiętała cokolwiek z listopadowej nocy, Sabrina, pod namową swojego adwokata, prosi o spotkanie z prokuratorem. Obiecuje powiedzieć prawdę na temat wydarzeń, w zamian za to, że będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Wizja dożywocia bez możliwości wyjścia, nawet po kilkudziesięciu latach, powoli stawała się rzeczywistością i współpraca z prokuraturą była jej ostatnią deską ratunku. 9 maja 2013 roku, godzina 11:15. Do pokoju przesłuchań wprowadzają aresztowaną 18-latkę. Tam czeka na nią już znany detektyw Parmertor i prokurator Karen Kowal. I to właśnie ona wita dziewczynę słowami: Sabrino, podobno chcesz z nami porozmawiać. A ta niemal wchodzi jej w słowo i oświadcza: nie jestem jedyną, która to zrobiła. Nastaje zupełna cisza. Czy dobrze rozumiem? Jest jeszcze ktoś, kto był zaangażowany w zabójstwo twojej przybranej matki? Pyta szczerze zdziwiona kobieta, a dziewczyna bez jakiegokolwiek zająknięcia odpowiada: tak, Kevin Kennafel, mój przybrany ojciec. To był pomysł Kevina. Na twarzach przesłuchujących widać zaskoczenie. Takiego obrotu spraw się nie spodziewali. Ale dopiero to, co za moment wyjawi im dziewczyna, wbije ich w fotel na dobre. Sabrina Zunich i jej przybrany ojciec od kwietnia 2012 roku byli w związku i zaczęli ze sobą współżyć po około 9 miesiącach od wprowadzenia się nastolatki pod ich dach. Następnie dziewczyna ze szczegółami opisuje początki tego romansu, który rozpoczął się od masaży ud, które robiła Kevinowi zmęczonemu długimi trasami w pracy. Sabrina miała wtedy rozpocząć kurs i w ten właśnie sposób trenować, jednak te lecznicze masaże szybko zmieniły swój charakter, a ręce nastolatki powędrowały wyżej. Mężczyzna był w tym czasie nie tylko kochankiem 17-latki, ale też jej najbliższym przyjacielem, który zwierzał się jej z małżeńskich problemów. Zapytana przez detektywa, czy była przymuszana do zbliżeń, przesłuchiwana zdecydowanie zaprzecza i dosadnie dodaje, że to była prawdziwa miłość, że mieli plany, by być razem. Pani prokurator dopytuje jednak dalej, czy Kevin zabronił jej mówić o tym, co ich łączy, a Sabrina przytakuje i oświadcza, że wielokrotnie o tym rozmawiali i ona przyrzekła, że nie zdradzi ich sekretu nikomu. Wiedziała, że w innym wypadku zabraliby ją spod jego opieki, a małżeństwu odebrano by licencję rodziny zastępczej.
Czyli nie ma niczego, co poświadczyłoby wasz związek?
Niczego, powtarza za nią dziewczyna.
Skoro to była miłość, to dlaczego nie opuścił żony?
Pyta wyzywająco prokurator, ale i na to dziewczyna ma odpowiedź. Kevin obawiał się, że Lisa odbierze mu opiekę nad 3-letnią Hayley, a ten chciał, by mała zamieszkała z nim i by to Sabrina była dla niej matką.
Dlatego najłatwiej było nam się jej pozbyć,
kwituje przesłuchiwana.
Najłatwiej?
Wyrywa się detektywowi.
Plan był taki, by Lisę zabić w śnie. To miało wyglądać na włamanie. Kevin miał być tej nocy w pracy, by nikt go z tym nie połączył i by mógł zaopiekować się córeczką. Chciałam nawet zatrudnić płatnego mordercę, który zrobiłby to za mnie, ale nie znałam nikogo. Pytałam mojej przyjaciółki z liceum, czy ona kogoś takiego zna, ale niestety ona też nie miała wśród znajomych żadnego mordercy.
Słuchając tego wszystkiego, detektyw bezwiednie kiwa głową.
Przecież ona brzmi jak bezmyślne dziecko.
Patrzy jeszcze przez chwilę na rozemocjonowaną, siedzącą naprzeciw niego dziewczynę, z której ust wylewa się potok słów.
Bo to wciąż jest dziecko.
Dociera nagle do detektywa. Ta dalej mówi, że na początku listopada razem z Kevinem dyskutowali o użyciu pistoletu do pozbycia się Lisy. To ona miała ją zastrzelić z broni, której nie można było powiązać z jej ukochanym i użyć poduszki do stłumienia odgłosu wystrzału. Następnie upozorować wszystko na rabunek i w umówionym miejscu w piwnicy schować pistolet. Kevin po powrocie z pracy miał go znaleźć i usunąć.
Mieliśmy nawet iść razem na strzelnicę, żebym mogła wcześniej poćwiczyć, ale gdy tylko Lisa się o tym dowiedziała, to koniecznie chciała do nas dołączyć i w końcu nic z tego nie wyszło,
mówi rozdrażniona nastolatka. Wszystko zmieniło się w przeddzień morderstwa. Kevin, jak zwykle, odwiózł ją do szkoły. W samochodzie, jak co dzień, doszło między nimi do zbliżenia, po którym mężczyzna zaczął uderzać głową w kierownicę i szlochać, powtarzając w kółko, że już dłużej nie wytrzyma kłótni z żoną i że się zabije, jeśli Lisa nie będzie martwa. Wtedy podjęli decyzję, że pozbędą się jej jeszcze tej samej nocy.
Powiedział mi, jeśli będzie leżała na boku, wbij nóż między jej łopatki. Jeśli na plecach, wbij w gardło. Nie zapomnij obrócić noża po wbiciu w jej ciało, bo to szybciej ją załatwi. Miałam zaatakować w nocy, po zaśnięciu Hayley, ale zanim obudzi się i pójdzie do jej sypialni, jak miała w zwyczaju.
Oboje przysłuchujący się dziewczynie wstrzymują oddech, a koszmarne obrazy same zaczynają pojawiać się przed ich oczami. Ta jednak dalej mówi o wszystkim zupełnie bez emocji.
Miałam też mieć na sobie bardzo obcisłe ciuchy, które po wszystkim planowałam schować w torbie i wynieść do ogrodu. Przed wezwaniem policji chciałam pootwierać szafki i wyciągnąć z nich ubrania i porozrzucać biżuterię, żeby wyglądało na napad. Ale wszystko się posypało. Nie zabiłam Lisy jednym pchnięciem noża, bo zaczęła się drzeć i mnie kopać. Musiałam ją więc uciszyć. Kiedy zaczęłam ją dźgać nożem, ona krzyczała jeszcze głośniej. To zbudziło Megan, która wparowała do sypialni i nawet próbowała mnie ściągnąć z Lisy. Kiedy ją z całej siły odepchnęłam, to wróciła z telefonem. Nie miałam wyboru.
Urywa nagle Sabrina i dopiero teraz dostrzega dwie blade twarze wpatrujące się w nią z na wpół otwartymi ustami. Ale kontynuuje dalej.
Wbijałam ten nóż jeszcze kilka razy, albo nawet może więcej. Chciałam być pewna, że ona już naprawdę nie żyje. Ale usłyszałam, że przed dom podjechała policja, a Megan do nich wybiegła. Wiedziałam, że
Nie uda mi się z tego wytłumaczyć, więc pocięłam swoje dłonie, żeby wyglądało na samoobronę i zgodnie z tym, co ustaliliśmy z Kevinem, udawałam, że nic nie pamiętam, że doznałam szoku i że jestem szalona. Dlaczego postanowiłaś dopiero teraz nam o tym powiedzieć? Pyta prokurator, której tak zaschło w gardle, że musi ponownie powtórzyć pytanie, bo nikt jej nie zrozumiał. A Sabrina bez mrugnięcia odpowiada, że dlatego, że obiecywał jej, że dostanie 2 lata, góra 3, a jak wyjdzie, to w końcu będą mogli być naprawdę razem. Ale teraz? Dodaje gorzko przesłuchiwana. Przez pół roku nawet mnie nie odwiedził. Dłużej nie będę go kryć. Wezmę go ze sobą na dno. Detektyw, który od dłuższej chwili jedynie przysłuchiwał się wymianie zdań między kobietami, pyta nagle: pamiętasz może, czy Kevin mówił coś o lisie w nocy jej morderstwa? Tak, odpowiada oskarżona, a jej wargi wykrzywia szyderczy uśmiech. Powiedział, że martwa jest warta więcej niż żywa. Długopis, który Parmertor międlił w dłoni przez całe przesłuchiwanie, nagle wypada mu, po czym odbija się od blatu i ląduje na podłodze, tocząc się coraz szybciej, jakby chciał uciec przed detektywem. Ten pochyla się, by go podnieść i próbuje jednocześnie zatuszować zaskoczenie, które wywołała odpowiedź dziewczyny. A ona tylko szerzej się uśmiecha i kwituje. Wygląda na to, że nie wiecie nic o polisach. Nie tego spodziewali się przesłuchujący. Kiedy drzwi zamykają się za Sabriną, pani prokurator natychmiast wyciąga notes i zaczyna w nim coś zaciekle zapisywać, jakby obawiała się, że może jej to zaraz uciec z głowy. Równocześnie trzyma drugą rękę w górze, dając do zrozumienia detektywowi, żeby się wstrzymał na chwilę z jakimkolwiek komentarzem. Gdy tylko kończy zapisywać, wzdycha głośno. No dobrze. Trzeba ustalić, czy to, co powiedziała nam Zunicz, jest prawdą. Chyba nie ryzykowałaby tak wiele, przerywa jej mężczyzna. Widać, że kobieta chwilę się waha, ale w końcu dodaje: właściwie, co ma teraz do stracenia? Zamyka swój notes, odwraca się i wychodzi, zostawiając detektywa bez odpowiedzi. W pierwszej kolejności śledczy muszą ustalić, czy słowa o polisach na życie lisy Knafel są prawdziwe, a następnie odszukać przyjaciółkę Sabriny, która mogłaby dostarczyć nowych dowodów. Już pierwszy wykonany telefon rzuca nowe światło na sprawę morderstwa kobiety. Pamela Brown, prezes związku zawodowego, do którego należała Lisa, od razu ich informuje, że Kevin jeszcze 16 listopada, zaledwie kilka godzin po morderstwie żony, zgłosił się do niej po formularze potrzebne do wypłaty polisy. Kobieta chętnie podaje też informacje o innych świadczeniach przysługujących rodzinie zmarłej i radzi, by policjanci zadzwonili także do pracy Kevina, bo istnieje duża szansa, że i stamtąd zdążył już wypłacić pieniądze. Pamela na odchodne pozwala sobie jeszcze na krótki komentarz, że wie, że znany jest sprawca tej obrzydliwej zbrodni, ale w jej mniemaniu chciwość Kevina, który z wypłatą pieniędzy nie poczekał nawet na pogrzeb swojej żony, jest równie odrażająca. Dzięki pomocy pani Brown, detektywi z każdym kolejnym telefonem dopisują do listy nowe kwoty. Tu 35 tysięcy dolarów, tam 70, 250 tysięcy od General Life Group i 250 tysięcy od towarzystwa ubezpieczeniowego Guardian Life. W ciągu jednego dnia policjantom udaje się ustalić, że Kevin Knafel wypłacił 785 tysięcy dolarów. Dostał je od firm ubezpieczeniowych bez najmniejszego problemu. Nie był przecież postawiony w stan oskarżenia, a policja miała w areszcie sprawcę. Informacje o polisach podane policji przez Sabrinę okazują się być prawdą, więc nie pozostaje nic innego niż przekonać się, czy nie kłamała na temat swojej przyjaciółki, rzekomego świadka rozmów o planowanej przez kochanków zbrodni. Otum Pawlik jest starsza o rok od oskarżonej. Dziewczyny poznały się w liceum, do którego przenieśli nastolatkę jej rodzice zastępczy i szybko się polubiły.
chodziły do jednej szkoły aż do października 2012 roku, nim Autumn przeniosła się do Kalifornii. Pytana o relacje pomiędzy jej przyjaciółką a Kevinem, potwierdza, że Sabrina opowiadała jej o łączącym tę dwójkę płomiennym romansie. Jednak w jej obecności nigdy nie dochodziło między dwojgiem do dwuznacznych scen. Ale Sabrina tłumaczyła jej, że ich związek jest sekretem, ukrywanym przed całym światem. Szybko dodaje, że widziała Kevina dosłownie kilka razy, ale zawsze był wobec niej bardzo miły. Można nawet powiedzieć, że starał się być dla nich bardziej kumplem niż rodzicem. Zapytana przez detektywa, czy w trakcie któregoś ze spotkań doszło do jakiejś niecodziennej sytuacji, przywołuje incydent, kiedy to Kevin miał podwieźć ją i Sabrinę do restauracji i przechwalał się, że ma pozwolenie na broń, po czym otworzył schowek, w którym faktycznie znajdował się pistolet. Wtedy policjant dopytuje, czy przesłuchiwana słyszała o zamiarach zatrudnienia przez Sabrinę płatnego zabójcy. Autumn przytakuje i przyznaje, że przyjaciółka ją pytała, czy zna kogoś, kto zabiłby Lisę. Sabrina miała jeszcze wielokrotnie wracać do tego tematu, jednak Pawlik nie brała jej na poważnie. Nie posądzała, że przyjaciółka mogłaby posunąć się do czegoś takiego. Wspomina jeszcze, że tydzień przed jej wyprowadzką do Kalifornii obydwie dyskutowały o tym, by zacząć sprzedawać narkotyki, a zebrane pieniądze przeznaczyć na tego zabójcę.
Ale to były tylko takie gadki, rozumie pan?
Dodaje widocznie speszona nastolatka.
Nigdy tak naprawdę nie pomogła mi w znalezieniu kogokolwiek, kto mógłby to zrobić. Ale też nie zrobiłam niczego, żeby wybić jej ten pomysł z głowy.
Gorzko dodaje Autumn. Mężczyzna słyszy w głosie dziewczyny żal do samej siebie.
Chciałabyś nam pomóc?
Pyta detektyw.
Mam pewien pomysł.
Na prośbę policji i prokuratury Autumn kilkakrotnie próbuje skontaktować się z Kevinem. Dzwoni do niego i wysyła wiadomości, ale bezskutecznie. Aż do 4 czerwca, kiedy to Knafel oddzwania do niej. Nagrywana rozmowa niestety nie wnosi wiele. Autumn skarży się, że ma obawy, iż Sabrina w coś ją wplącze, że wspomni o próbie znalezienia płatnego zabójcy czy o pomyśle sprzedawania narkotyków. Ale mężczyzna nie mówi właściwie niczego. I wtedy Autumn dodaje:
wiesz, najbardziej boję się tego, że wypłynie nasza rozmowa, kiedy Sabrina również była w pokoju i kiedy ty zapytałeś mnie, czy potrzebuję pomocy z tymi narkotykami.
Po drugiej stronie nastaje zupełna cisza, aż nagle Kevin oświadcza:
nie przypominam sobie, ale cieszę się, że do niczego takiego nie doszło.
Autumn nie jest zadowolona z tej rozmowy i chce podjąć jeszcze jedną próbę. 10 lipca, gdy odwiedza swoją rodzinę w Ohio, uzbrojona w sprzęt nagrywający, puka do drzwi Kevina. Do domu, w którym jeszcze kilka miesięcy temu mieszkała jej przyjaciółka, tego samego, w którym doszło do morderstwa. Już na pierwszy rzut oka widać, jak wiele się tu zmieniło. Pod domem stoją dwa nowe samochody i przyczepa kempingowa. Zaciekawiona dziewczyna oddala się na moment od drzwi wejściowych i wychyla za róg budynku. W ogrodzie widzi nie tylko dobudówkę, ale i basen, którego wcześniej nie było. Po chwili w drzwiach staje Kevin, a jego podniesione do góry brwi zdradzają zdziwienie, a nawet zakłopotanie widokiem dziewczyny. Zaprasza ją jednak do środka. W domu są sami, a Autumn ponownie rozpoczyna rozmowę na temat swoich obaw o to, że może mieć przez Sabrinę kłopoty. Postanawia jednak iść o krok dalej i pyta mężczyznę, co ma powiedzieć policji, kiedy ta spyta ją o ich związek i o to, czy wiedziała, że Kevin poprosił Sabrinę o zabicie Lisy. I wtedy mężczyzna niczemu nie zaprzecza, tylko oświadcza:
nie wiem, co ci powiedziała, ale na twoim miejscu powiedziałbym policji prawdę.
To, że mężczyzna nie zaprzeczył, wystarcza śledczym. 9 sierpnia 2013 roku Kevin Knafel zostaje aresztowany i zostaje mu postawione 11 zarzutów, w tym ten o spisek w celu popełnienia przestępstwa. Jedynym dowodem, który potwierdza romans i zmanipulowanie w celu popełnienia morderstwa, jest zeznanie Sabriny Zunicz.
Tak rozpoczyna proces 29 maja 2014 roku Gary Wick, obrońca Kevina. Jego zdaniem wszystko, co zeznała dziewczyna, jest kłamstwem i zemstą za nieodwzajemnioną miłość do mężczyzny. Obrońca sugeruje, że ten związek istniał tylko w jej wyobraźni. Nastolatka w swych urojeniach wierzyła w to, że mężczyzna chce z nią stworzyć nową rodzinę. Na drodze do jej wyimaginowanego szczęścia stała jednak Lisa. I to właśnie popchnęło ją do zabicia swojej matki zastępczej. W wystąpieniu otwierającym Wick dodaje też, że zły stan psychiczny i przyjmowane latami leki wpłynęły na postrzeganie rzeczywistości przez osiemnastolatkę, dlatego uważa, że Sabrina Zunicz nie jest wiarygodnym świadkiem, a jej zeznanie powinno zostać w całości odrzucone. Jednak prokuratura ma zupełnie inne zdanie na ten temat. W ich mniemaniu opiewająca na niemal 800 tysięcy polisa na życie Lisy Knafel, którą jej mąż zaczął wypłacać zaledwie 9 godzin po jej morderstwie, jest kolejnym dowodem świadczącym o tym, że Kevin również planował tę masakrę. I choć obrońca tłumaczy, że pieniądze te były potrzebne mężczyźnie do zorganizowania pogrzebu i zatrudnienia firmy sprzątającej, by Kevin mógł z córkami powrócić do domu i nie oglądać krwi swojej żony a ich matki, to prokurator, nie zważając na jego słowa, wymienia: pieniądze wydał na 2 nowe samochody, 2 kampery, basen, hipotekę i lekcje latania. Kończy dosadnie. Niestabilny stan psychiczny Sabriny, zdaniem prokuratury, tylko ułatwił mężowi ofiary manipulowanie uczuciami młodej dziewczyny, by ostatecznie jej rękami zabić żonę, mamiąc ją równocześnie złudzeniami, że dzięki temu w końcu będą razem. I to właśnie na jej zeznania wszyscy niecierpliwie czekają. Przesłuchiwana przez obrońcę mężczyzny Sabrina przyznaje, że w trakcie swojego pobytu w domu zastępczym przyjmowała aż 9 różnych leków, w tym na chorobę afektywną dwubiegunową, ADHD i bezsenność. Czy miała pani jakieś skutki uboczne przyjmowania tych leków? Pyta adwokat Kevina. Tak, odpowiada Sabrina, po czym robi pauzę. Miałam wahania nastroju i czasem słyszałam głosy. A co one pani mówiły? Dopytuje mężczyzna. Dziewczyna spuszcza wzrok i mówi tak cicho, że wszyscy bezwiednie pochylają się do przodu, by ją lepiej słyszeć. Mówiły, żebym krzywdziła innych ludzi. Dziękuję, nie mam więcej pytań, odpowiada obrońca, patrząc wprost na ławę przysięgłych. Przez kolejne dni zeznaje kilkunastu świadków. Nauczyciele, pracownicy socjalni, członkowie rodzin. Ale ich słowa niczego nie przesądzają, tylko mnożą wątpliwości. Ława przysięgłych słucha też w tym czasie nagranej rozmowy między Otum Pawlik i oskarżonym. Przepytywana przez obronę przyjaciółka zaprzecza, by mężczyzna kiedykolwiek brał udział w rozmowach o poszukiwaniu płatnego mordercy i podkreśla, że o płomiennym romansie wiedziała jedynie od Sabriny. Osobiście nie widziała niczego, co faktycznie by na niego wskazywało. W przedostatni dzień procesu prokuratura wzywa na świadka byłego przyjaciela Kevina, Davida Stranka. A ten oświadcza, że nie tylko on podejrzewał swojego przyjaciela o romans z nieletnią wtedy jeszcze dziewczyną. Mówił mi, że rozwodzi się z Lisą, bo ona uważa, że sypia z Sabriną. A potem pokazał mi kąpielówki, które nastolatka kupiła mu w prezencie. To było dziwne, powiedział zeznający. Kiedy zapytałem go wprost, czy coś ich łączy, zaprzeczył. Byłem też przy Kevinie w pierwszych dniach po śmierci Lisy. Dziwiło mnie to, że prosto z domu pogrzebowego kazał się zawieźć do więzienia. Ja nie chciałbym patrzeć na potwora, który zabił matkę moich dzieci, a ten podczas stypy kazał nam modlić się za Sabrinę, dodał wściekły. Jako ostatni zeznaje Jamie Walsh, ekspert do spraw dowodów cyfrowych, który zabezpieczył i przeszukał 22 różne urządzenia elektroniczne znalezione w noc morderstwa w domu ofiary. Wprawdzie
Nie znalazłem niczego, co mogłoby powiązać Kevina z morderstwem Lisy,
mówi,
ale nie poznałem też treści żadnej z wykasowanych 1490 wiadomości tekstowych, które, jak wynika z billingów, wymienili ze sobą Kevin i Sabrina tylko między 1 a 16 listopada 2012 roku.
Na sali słychać poruszenie i trudno nie mieć wrażenia, że każdy z obecnych tam próbuje teraz dzielić tę niewyobrażalną liczbę przez dni.
Aż 70 z nich napisano na 6 godzin przed zabójstwem Lisy. W tych samych 2 tygodniach,
kontynuuje Walsh,
Kevin i Lisa wymienili jedynie 201 wiadomości. Spokój! Proszę o spokój!
Próbuje bezskutecznie przekrzyczeć widocznie poruszoną widownię sędzia Joe Gibson.
Choć Kevin Knafel nie przyznaje się ani do romansu, ani do spiskowania ze swoją przybraną córką, 12 czerwca 2014 roku, po zaledwie 9 godzinach obrad, ława przysięgłych uznaje 43-letniego kierowcę winnego wszystkich 11 zarzutów i skazuje go na dożywocie z możliwością warunkowego wyjścia po 30 latach. Do wyroku dodano jeszcze 12 dodatkowych lat za współżycie mężczyzny z nieletnią przybraną córką, co oznacza, że Kevin opuści więzienie najwcześniej po 42 latach. Prawnicy mężczyzny zapowiedzieli, że odwołają się od wyroku i uwolnią z więzienia ich zdaniem niewinnie skazanego mężczyznę. Sabrina Zunicz także usłyszała wyrok dożywocia z możliwością warunkowego zwolnienia, o które będzie mogła się ubiegać po 30 latach, czyli w 2042 roku, kiedy będzie miała 47 lat. W oczach opinii publicznej Kevin Knafel pozbawił życia aż 2 osoby, choć sam nie splamił swoich rąk krwią. Przy pomocy młodziutkiej, szukającej miłości i akceptacji dziewczyny, która była gotowa zrobić dla niego wszystko, zamordował swoją żonę, a swojej wspólniczce w zamian chciał zafundować lata za kratami. Ale jak zawsze w sprawach, w których wina nie jest udowodniona ponad wszelką wątpliwość, pojawiają się też opinie, że to nie Kevin, a Sabrina ma na swoim sumieniu 2 życia. Czy kiedykolwiek dowiemy się, co łączyło tę dwójkę? Romans? Plan morderstwa? Obie możliwości? Czy może żadna z nich? Koniecznie daj znać, co sądzisz o tej sprawie. Pozostaw po sobie jakiś ślad. Polub, skomentuj, zasubskrybuj. Do usłyszenia już wkrótce.